Skazani na dialog.
Dzień dobry. Rozpoczynamy Skazanych na dialog. Dzisiaj rozmawiamy o nauczycielach, ale nie dlatego, że już niedługo ferie zimowe w województwie wielkopolskim, ale dlatego, że nauczyciele wciąż myślą o swoich pensjach. O tym, czy będą mieli większe podwyżki, czy wszystko zostanie na tym poziomie, które obiecuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gośćmi w moim studio są panie ze związków zawodowych, pani Joanna Wąsala ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Wielkopolski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I także pani Izabela Lorenc-Sikorska z NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Regionu Wielkopolska. Dzień dobry również.
Dzień dobry, witam państwa.
I na linii telefonicznej pan wicekurator Krzysztof Błaszczyk z Poznania, z Kuratorium Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie kuratorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
Pierwsze pytanie do pana kuratora. Czy pan się ucieszył, że rozmawiamy o pieniądzach dla nauczycieli? Czy to jest temat łatwy do rozmowy?
Panie redaktorze, powiem tak, że na pewno moja radość wynika z tego, że Ministerstwo Edukacji, pani minister, poprzez decyzje rządowe na rok 2018 w ciągu najbliższych 3 lat tę 15% podwyżkę wynagrodzeń zapewniło.
Także 15% pada ta
w perspektywie tych
liczba.
3 lat, czyli mówimy o tych 5% w skali roku. Jeśli idzie o 2018 rok, to ma ta podwyżka rozpocząć się od 1 kwietnia. No i z tych informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji, zresztą na konferencjach pani minister również o tym mówiła. Na ten rok jest to kwota ponad 1 000 000 000 zł. Ponadto do tej kwoty jeszcze doszły środki na wynagrodzenia przesunięte. To są środki w wysokości ponad 120 milionów. Przesunięte z tych wycofanych z przepisów prawnych dodatków, które do tej pory mieli nauczyciele.
No i to też
między
jest
innymi
punkt
o tym
sporu.
Dodatku mieszkaniowym, tak.
To też jest punkt sporu. Pytanie do pań w studio. Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, że te podwyżki nie są zadowalające i to samo też i Solidarność, ale na początku pani Joanna Wąsala. 5% podwyżki w kwietniu? W ten sposób przedstawiacie to, co się dzieje? Czy mówicie, że 15% w ciągu 3 lat?
Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna stoi na stanowisku, że podwyżka powinna być większa i oczekujemy i składamy te oświadczenia już kilkakrotnie, że oczekujemy podwyżki od stycznia tego roku w wymiarze 15% w tym roku. Natomiast to, co pani minister potwierdziła 24 stycznia, byłam na spotkaniu w ministerstwie, zespołu powołanego przez panią minister, nie ma szans na podwyżkę większą niż zostało to ustalone, czyli od kwietnia w wymiarze 5%, co oczywiście nawet dla laika jest jasne, że będzie to wymiar 3,7 w stosunku rocznym, no bo niestety pierwszy kwartał mamy bez podwyżki. Wszelkie nasze zabiegi związkowców spełzły na niczym. Kwota bazowa jest podniesiona tylko o 147 zł. No i ta podwyżka będzie mniej więcej też w takiej kwocie między 100 parę złotych a 150 złotych dla nauczyciela. Trzeba wziąć pod uwagę, że jak pan kurator powiedział, zostały przesunięte środki na wynagrodzenia. One nie zostały moim zdaniem przesunięte, tylko ta 5% podwyżka została sfinansowana z tych pieniędzy, ponieważ nie dołożyła pani minister tych 120 milionów do 5% podwyżki, tylko to zostało sfinansowane w ten sposób.
Podejrzewam, że Solidarność Oświatowa podobnie widzi problem. Państwo też zwracają uwagę na to, że jedną ręką się odbiera, a drugą daje podwyżkę.
Dla nauczycieli, którzy otrzymywali dodatek za to, że pracowali w takich szczególnych warunkach, warunkach wiejskich, jest to duży ubytek w kieszeni.
Mówi pani o dodatku mieszkaniowym.
O dodatku mieszkaniowym. Problem polega na tym, że oni czują się strasznie upokorzeni tym, że finansują podwyżkę swoim kolegom w miastach. Mniej więcej połowa nauczycieli to nauczyciele, którzy otrzymywali dodatek wiejski.
Mieszkaniowy.
Przepraszam, bardzo, mieszkaniowy.
Mieszkaniowy, bo o wiejskim ale, jeszcze porozmawiamy.
Tak, dodatek mieszkaniowy, ale on jak gdyby wiąże się z tymi właśnie mniejszymi miejscowościami i właśnie ze szkołami na wsi. Krótko po 5 chyba, czy 6 stycznia, 7 stycznia otrzymałam informację od nauczycielki z zapytaniem, słuchaj, jak to jest? Dodatek już mi zabrali, a podwyżka być może będzie od kwietnia. To było naprawdę trudna sytuacja, zwłaszcza, że to był jak gdyby konkretny zastrzyk finansowy dla tych nauczycieli, którzy rzeczywiście ten dodatek otrzymywali.
Panie kuratorze, pan trochę tak tutaj u nas w Poznaniu w zastępstwie ministerstwa wypowiada się. Czy to jest już problem dla kuratorium oświaty w Wielkopolsce, te płace dla nauczycieli? Czy jest na przykład problem z pozyskaniem ludzi do zawodu, do pracy w oświacie?
Panie redaktorze, jeśli idzie o sprawy kadrowe, czyli zatrudnienie, pozyskiwanie nauczycieli do pracy w związku oczywiście z przeprowadzoną reformą oświaty, z przekształceniami szkół, to sytuacja, ja zawsze to podkreślam, jest dynamiczna. Sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych gminach, powiatach czy w danych szkołach.
Ale panie kuratorze, tak przepraszam, tak, trochę bardzo. Może niegrzecznie powiem, ale tak przy tablicy, gdyby pan odpowiadał i powiedział dynamicznie i zróżnicowana, no to nic nie oznacza, bo ja nie rozumiem, co to znaczy.
To oznacza, panie redaktorze, że nie można odpowiedzieć wprost na to pytanie, jeśli idzie o zatrudnienie. To znaczy z tych sygnałów, informacji, które pozyskujemy od dyrektorów szkół, a często się z nimi spotykamy z racji funkcji kuratora polegającej na tym, że wspomagamy dyrektorów w wielu obszarach, wynika, iż sprawy kadrowe nie są w tej chwili problemem trudnym dla dyrektorów. Nauczyciele się przemieszczają, zatrudniają, zmieniają stosunki pracy. Także w ten sposób ja odpowiem na to pytanie.
Czy dyrektorzy zwracają uwagę, że wyższe podwyżki ułatwiłyby im zarządzanie szkołą?
Panie redaktorze, ja bym tutaj poszedł, jeśli idzie o te zmiany troszeczkę dalej, które nastąpiły w karcie nauczyciela i powiązał tę kwestię podwyżek z zapowiadanymi czy już wprowadzonymi zmianami. Myślę tutaj o zmianach w systemie awansu, w ocenie pracy nauczycieli. I te zmiany idą po to, aby bardziej powiązać rozwój zawodowy, doskonalenie z jakością pracy. I moim zdaniem ten dodatek, który się pojawi dla tych najlepszych nauczycieli wybitnych,
dyplomowanych?
Myślę o tych nauczycielach dyplomowanych. To jest moim zdaniem pierwszy krok do pewnego jednak różnicowania wynagrodzenia nauczycieli poprzez to, że będziemy nagradzać, to znaczy system, ministerstwo będzie nagradzać nauczycieli najlepszych, którzy po spełnieniu określonych kryteriów, wymagań będą mogli te dodatki otrzymywać.
Szkoda, że pan nie widzi tutaj, tak. Pani ze związków zawodowych kręcą głowami. Pozwoli pan, że zapytam, co myśli Solidarność na ten temat, bo zawsze się mówi o tym od dawna, że brakuje takiego jasnej ścieżki i motywowania nauczycieli. To może teraz będzie taka okazja i nauczyciele dyplomowani dostaną więcej pieniędzy, to będzie taka nagroda dla nich za ciężką pracę.
Takie jest założenie.
Takie jest założenie, mówi pan kurator.
Wygląda to troszeczkę inaczej. Dodatek 500 plus dla nauczycieli będą otrzymywali nauczyciele, którzy otrzymają wyróżniającą ocenę pracy. A zatem nie wszyscy nauczyciele dyplomowani otrzymają go z mocy prawa, tak to nazwijmy. Jest to ogromny problem. Organy prowadzące już w tej chwili zgłaszają, że jeżeli nie otrzymają na to środków z ministerstwa, to oni nie będą finansowali tego dodatku. Pytanie w takim razie, skąd pojawią się na to środki i w jaki sposób one będą przekazywane dyrektorom. Obawiamy się tego, że podobnie jak w przypadku profesorów oświaty, mimo iż idea szczytna, aby ci najlepsi otrzymywali ten tytuł, w ciągu roku otrzymuje ten tytuł około 16 osób i w całej Polsce. I to tak naprawdę.
Mówi pani o profesorach?
O profesorach oświaty, tak. To ten najwyższy jak gdyby pułap, stopień, który
do takiego nauczyciela uczniowie już mogą z pełną świadomością mówić panie profesorze.
Tak.
Nie tylko zwyczajowo.
To prawda. Natomiast mamy, w Wielkopolsce mamy dwóch. Z całą radością mogę obwieścić, że pierwszy był z Solidarności. I to rzeczywiście jest osoba, która opracowała podręczniki i też sporo rzeczywiście takich wyróżniającej pracy. Ale to jest tak, że nie każdy przecież może te podręczniki pisać, prawda? Myślę, że oświacie tak naprawdę potrzebny jest poważny zastrzyk finansowy. Nie tylko na płace, ale tak naprawdę na funkcjonowanie wielu obszarów w oświacie. I takie trochę pokazywanie, że jest ten dodatek 500+, ktoś go dostanie, ktoś nie, to może bardziej skłócić już i tak dość rozgoryczone środowisko. Tym bardziej, że nie wiadomo, w jaki sposób to będzie wyglądało. Także nie wszyscy nauczyciele dyplomowani otrzymają 500 zł więcej, bądźmy tego świadomi.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, proszę.
Na spotkaniu w ubiegłym roku, na pierwszym spotkaniu tego sławnego zespołu, który pani minister powołała,
Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Ja pozwoliłam sobie zapytać, o czym będziemy, mówiąc o statusie prawnym. Mamy na myśli również uregulowania w karcie i uregulowania dotyczące płac. I spytałam, o jakich pieniądzach będziemy rozmawiać w kontekście chociażby lat najbliższych. No niestety moje pytanie nawet nie zostało zaprotokołowane, bo widocznie nie było dla ministerstwa ważne. I cały czas nie mówimy o żadnych pieniądzach. Pani minister o pieniądzach nie mówi, na zasadzie dżentelmeni o pieniądzach nie mówią.
Tutaj, bo nie mają.
Tutaj pan kurator powiedział, że będziemy nagradzać tych wybitnych nauczycieli. Ja byłabym za tym, ponieważ wybitnych, jak Izabela przed chwilą stwierdziła, mamy kilkunastu. Może,
ale to są profesorowie, a dyplomowanych jest więcej.
Ale dyplomowanych jest dużo. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na przygotowane i krytykowane przez nas rozporządzenie w sprawie oceniania nauczycieli, gdzie trzeba by było 41 wymagań spełnić na wyróżniającym poziomie. Już jedna opinia, na przykład opinia niższa uczniów czy rodziców, już dyskwalifikowała takiego nauczyciela do otrzymania tego stopnia nauczyciela tej oceny wyróżniającej.
I w związku czyli już nie mógł otrzymać później dyplomowanego.
Już dyplomowanego, dodatku by nie otrzymał, bo by otrzymał na przykład ocenę bardzo dobrą, ale już nie wyróżniającą, bo trzeba 41 kryteriów na poziomie wyróżniającym spełnić, że nie wspomnę o kwestii moralności, która się tam przewinęła i nie wiem, czy pani minister z niej zrezygnuje. Zatem ja uważam i my jako związek uważamy, że najpierw trzeba nauczycieli na odpowiednim poziomie wynagradzać, żeby potem przejść do nagradzania tych najlepszych. A my na dzisiaj mamy tabelę wynagrodzeń, nie chcę jej tu wyciągać, żeby nie tracić czasu, która w 9 miejscach, w 9 punktach jest poniżej wynagrodzenia minimalnego, czyli 2100. Zatem ja się pytam, jak może czuć się nauczyciel, który ma licencjat, bo to jest jeden z przykładów, ma licencjat, czyli no nie aż takie, bym powiedziała, mizerne wykształcenie i otrzymuje pensję poniżej wynagrodzenia minimalnego z tabeli ministerialnej.
Oddajmy głos panu kuratorowi. Panie kuratorze, ja trochę tutaj słucham pań ze Związku Zawodowego i może nawet trochę w duchu przyznam panu rację, że jakoś nauczycieli trzeba motywować jak każdego innego pracownika, ale z drugiej strony te argumenty pań ze Związków Zawodowych też mają sens, że przecież może to na razie taka obietnica tych pieniędzy dla nauczycieli dyplomowanych mocno na wodzie pisana.
Panie redaktorze, ja bym się odniósł do tych spostrzeżeń pani prezes, pani przewodniczącej, które w zasadzie toczą się właśnie w tym zespole, o którym pani prezes Rąsala wspomniała, zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. I w tym zespole oczywiście wiele obszarów jest dyskutowanych, omawianych, również bardzo ważny obszar związany z wynagradzaniem nauczycieli. I wracając do tej pierwszej myśli dotyczącej jednak powiązania no takie jest moje zdanie, wynagrodzenia jednak z jakością pracy wykonywanej przez nauczycieli i o tym pierwszym kroku wspomniałem, czyli o tych nauczycielach dyplomowanych, że będą mieli możliwość tego dodatku, to również chciałbym wrócić do oceny pracy nauczyciela i do projektu, bo pani prezes tutaj mówi o pewnych rozwiązaniach, jakby one już weszły w życie. Panie doktorze, proszę państwa, w tej chwili trwa dyskusja, debata, został powołany specjalny zespół złożony z doświadczonych pracowników kuratoriów, z przedstawicieli różnych typów szkół reprezentowanych przez dyrektorów i ten zespół ma wypracować to rozporządzenie, nowe rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczyciela, która będzie właśnie poprzez wiele zmian, jeśli idzie o rozszerzenie skali ocen, jeśli idzie o kryteria ocen nauczyciela, o regulaminy, to wszystko ma być w tym nowym rozporządzeniu, ale oczywiście cel tego rozporządzenia, czyli powód zmiany jest taki, aby powiązać to, co powiedziałem, jednak rozwój zawodowy nauczycieli, doskonalenie zawodowe, które już poprzez ostatnie zmiany w karcie nauczyciela będzie obowiązkowe.
Ale proszę powiedzieć, ile lat musi taki młody nauczyciel czekać na ten dodatek, starać się, żeby dostać ten dodatek na nauczyciela dyplomowanego? Bo ja mam takie wrażenie, że najpierw musi być, przepraszam, powiem tylko, że najpierw musi być takim młodym nauczycielem, który niesie kaganek oświaty, a jednocześnie niespecjalnie dużo zarabia w porównaniu do jego rówieśników, którzy być może kończyli nawet ten sam kierunek studiów.
Panie redaktorze, więc dotychczasowy system awansu zawodowego powiązany z wynagrodzeniem był tak zbudowany, iż właśnie nauczyciel mógł w przeciągu 10 lat dojść już do stopnia nauczyciela dyplomowanego. W perspektywie wieku emerytalnego jeszcze ile lat przed nim, aby się doskonalić, aby się rozwijać. Czyli ten system, jakbyś formuła tego systemu obecnie obowiązującego się wyczerpała. Dlatego te zmiany, jeśli idzie o obszar awansu zawodowego, też wynikają z tego, żeby to rozłożyć w czasie. Oczywiście mam świadomość, że związkowcy też to krytycznie na to patrzą, iż te okresy między jednym stopniem awansu a drugim, stażowe i inne przerwy się wydłużają, ale właśnie po to, aby też tę motywację wzbudzić u nauczycieli młodych, bo tak jak pan redaktor powiedział...
Ale jaką motywację? Tak, przepraszam, żeby to wybrzmiało.
Motywację polegającą na tym, że po 10 latach nie będzie już ten młody nauczyciel stażowo 10-letni nauczycielem dyplomowanym i system awansowy będzie zamknięty, jak do tej pory.
Aha, czy rozumiem, po 10 latach osiągnie pewną też satysfakcję finansową.
Tak, i doszliśmy, to znaczy do tej pory, taką satysfakcję, że jak tutaj słyszymy, ona jest niezadowalająca, porównując do również młodych ludzi w innych zawodach, którzy po 10 latach mogą mieć te wynagrodzenia wyższe.
Skazani na dialog.
Jeszcze raz chciałbym to zaakcentować, iż awans zawodowy, ocena pracy, obligatoryjna ocena pracy, to są te pewne rozwiązania, które jakby idą, panie redaktorze i proszę państwa, w tym kierunku, że nie wszyscy nauczyciele jednakowo pod kątem jakości wykonywanej pracy spełniające swoje wymagania.
Panie kuratorze, tutaj prosimy, oddamy głos pani prezes. Chciałaby pani skomentować te słowa pana kuratora?
No ja chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, bo to nie wybrzmiało w wypowiedzi pana kuratora. Awans zawodowy, czyli dochodzenie do tego najwyższego stopnia awansu i teoretycznie do tego dodatku, który w 2022 roku ma osiągnąć wysokość 500 zł dla niektórych, to będzie już teraz 15 lat. Czyli młody nauczyciel, który przychodzi do pracy, musi mieć tę świadomość, że żeby osiągnął jakąś tam stabilizację i ewentualny dodatek, o którym pani tak minister się szeroko wypowiada, to musi upłynąć 15 lat co najmniej. Co najmniej 15 lat.
Mhm. Pytanie do pani Izabeli Lorenz-Sikorskiej z Solidarności. Proszę wytłumaczyć, jaki jest powód, żeby wypłacać dodatek dla nauczycieli pracujących na terenach wiejskich, bo się mówi o tym, że ministerstwo też chciałoby ten dodatek zlikwidować.
Tutaj pojawiało się wiele argumentów. Przede wszystkim kwestia dojazdów do tych, znaczy mieszkanie w takiej okolicy, gdzie rzeczywiście utrudniony jest kontakt, gdzie jest trudny dojazd, gdzie nauczyciele pracują nie w jednej szkole, tylko żeby mieć etat, mają tych szkół kilka. Jest to dla nich ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestię. Wszyscy mamy świadomość tego, jak są skomunikowane małe miejscowości. Praktycznie, jeżeli człowiek nie ma własnego środka transportu, no to nie ma szans, dlatego że czasami jest autobus, który przyjeżdża rano i wieczorem i to jest wszystko.
Tak? Rozumiem, że to jest potrzebne.
No i teraz chociażby wycieczki do kina, tak? Zorganizowanie czegokolwiek w takiej małej miejscowości jest dużo bardziej czasochłonne, pracochłonne i wymaga większych nakładów, takiego większego zaangażowania niż na przykład w mieście.
I co z tym dodatkiem? Czy on zostanie zlikwidowany?
W planie był do likwidacji, ale ostatecznie wersja przesłana do Sejmu jednak go uwzględniła. No, nieskromnie powiem, po dużych naszych protestach.
Panie kuratorze, jakie jest pana zdanie? Czy ten dodatek jest potrzebny nauczycielom, którzy pracują poza aglomeracją poznańską na przykład?
Panie redaktorze, no nie wiem, czy się odwoływać do początku swojej kariery zawodowej.
Jak najbardziej, proszę bardzo.
Tak, ale również rozpoczynałem pracę w 1983 roku właśnie na wsi, kiedy te narzędzia, elementy funkcjonowały poprzez te, nazywamy, przywileje, dodatki, po to, aby wykształconych nauczycieli zatrudnić do pracy w szkołach usytuowanych na wsi. I ja jestem tego też przykładem, że moją pierwszą pracę rozpoczynałem w szkole, zresztą pięknej szkole, położonej właśnie w takim środowisku. I moim zdaniem tutaj popieram, jakby rozumiem uzasadnienie zmian, iż te dodatki w dzisiejszej rzeczywistości, jakby ich rola, funkcja też już się wyczerpała. I ja rozumiem oczywiście ten argument pani przewodniczącej Izabeli Lorenz, która mówi o tych przemieszczaniach się, o tych trudnościach komunikacyjnych, po to, aby powiedzmy ten dodatek wiejski, który został utrzymany, to też jest efekt oczywiście rozmów tego zespołu do spraw statusu zawodowego i głosu przedstawicieli związków, który został uwzględniony.
No to jest pytanie może bardziej do ministerstwa, ale pan tutaj trochę w roli właśnie delegata ministerstwa występuje.
Kurator w tych rolach występuje.
Tak, tak, proszę mi powiedzieć, a czy zostanie utrzymany ten dodatek?
Mówimy o dodatku wiejskim.
Wiejski, tak, dodatek wiejski.
10%. No ja nie posiadam takiej informacji, żeby w najbliższym czasie była zapowiedź likwidacji tego dodatku mieszkaniowego. Dodatku wiejskiego, bo oczywiście dodatek mieszkaniowy, wymieńmy to prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawo do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych użytkowanych przez szkoły. One zostały wprowadzone właśnie w 1982 roku, tak jak powiedziałem, w zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego na dzisiaj, no moim zdaniem, zdaniem ministerstwa również, jest inna rzeczywistość, są inne narzędzia wynikające też z polityki socjalnej państwa i uznano, że nie trzeba tymi dodatkami jakby domotywować czy dowartościowywać finansowo nauczycieli.
Troszeczkę odejdziemy od spraw finansowych. Jaki ogólnie jest klimat rozmów z ministerstwem? To jest pytanie do pań w studio.
Klimat rozmów jest bardzo trudny. My jako Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowiliśmy nawet zawiesić swój udział w tych rozmowach, ponieważ jesteśmy zdegustowani tym, że pani minister, przesyłając projekt do Sejmu, stwierdziła, że zostały te zapisy uzgodnione i po prostu ustalone na posiedzeniu tego zespołu. Ja uczestniczę w tych posiedzeniach, w każdym. i niestety nie mogę odnaleźć w tych uregulowaniach karcianych ustaleń, które na tym zespole by zapadły. Myśmy jako Związek Nauczycielstwa Polskiego od początku krytykowali te rozwiązania i teraz na tym spotkaniu styczniowym rozmowa była bardzo trudna. Nasze zdanie zaczęło podzielać Forum Związków Zawodowych. Nie wiem, do jakich ustaleń dojdziemy, ale uważamy, że to forum, które pani minister powołała, jeżeli dojdzie do jakichś ustaleń, to powinny być one uwzględnione, a nie na zasadzie, że każdy ministerstwo przedstawia swoje ustalenia i właściwie one zostają przyjęte jako ustalenia zespołu.
Solidarność, właściwie jeszcze powinienem zapytać też o inne pomysły na dialog, ale proszę też odnieść się do tego, jak wyglądają te rozmowy, jaka jest atmosfera rozmów z ministerstwem.
Rzeczywiście ministerstwo ma głos decydujący. Niewiele postulatów zgłaszanych przez środowiska związkowe zostało uwzględnionych. Natomiast rzeczywiście mamy takie wrażenie, że możemy przedstawić swoje zdanie, natomiast ono jest w minimalnym stopniu wprowadzane potem w życie. Trudno nazwać to uzgodnieniami. Uzgodnienie jest wtedy, kiedy osiąga się kompromis. O kompromisie trudno mówić w tej sytuacji.
No to pytanie, czy też jest inny pomysł na dialog, bo Solidarność proponuje, żeby przenieść te rozmowy także na forum Komisji Dialogu Społecznego przy prezydencie Dudzie.
To prawda. Taki pierwszy sygnał poszedł z Wrocławia w związku z tym, że rzeczywiście środowiska oświatowe, zarówno te nauczycielskie, jak i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, jest mocno rozczarowane. Reforma przyniosła ze sobą dużo zadań, dużo dodatkowych obowiązków, wielkie zmiany, natomiast w żaden sposób nie przeniosło się to na środki finansowe. Bez tego nie da się wprowadzić reformy, mówiliśmy o tym na początku. Efekt jest taki, że wiele osób odchodzi z zawodu. Dzisiaj trudno znaleźć informatyka, matematyka, nauczyciela języka obcego. Dyrektorzy rzeczywiście są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ no, kiedy przychodzi na przykład, to historia sprzed paru minut, przed wejściem do studia, pani dyrektor, która poszukuje nauczyciela, mówi, że po prostu przyszedł jeden z panów, który mógłby języka hiszpańskiego nauczać, ale kiedy usłyszał stawkę, to zapytał, czy to jest za tydzień, a to była stawka miesięczna, dlatego że on takie stawki ma w szkołach językowych. Rzeczywiście wracamy do sytuacji, kiedy bycie nauczycielem nie brzmi dumnie, jeżeli chodzi o płacę. Samą misją człowiek nie jest w stanie zapłacić rachunków i rzeczywiście jest to taka sytuacja, w której z zawodu zaczynają odchodzić nauczyciele, natomiast zastępowani są przez osoby, które do tego zawodu muszą się przygotować, a oni, kiedy orientują się, po paru miesiącach też odchodzą. Więc znowu nie mamy pozytywnego naboru w zawodzie i myślę, że to będzie duży problem, który odczujemy wszyscy.
Nie chciałbym, żeby to było puentą naszego spotkania, ale jeszcze jest jeden temat. Urlopy dla podratowania zdrowia. To zawsze jednak był taki pewien przywilej dla nauczycieli i tak, no, nie ukrywajmy, jak i też wakacje, prawda? Bo to też jednak trochę inaczej niż praca według kodeksu pracy, ten urlop 26-dniowy, jaki mają wszyscy inni pracownicy. No jak teraz zmieniło się z urlopami na podratowanie zdrowia? To też pytanie do pana kuratora. Czy są pytania, jak zawęziły się te choroby, które uprawniają na taki roczny urlop, do takiego rocznego urlopu?
Panie dyrektorze, to są zmiany, które weszły w życie. I oczywiście zmiany legislacyjne i zmiany prawne.
No to jest rozporządzenie, tak? Rozporządzenie tak, nie tylko ministra edukacji narodowej, ale także ministra zdrowia.
Zdrowia również. No w każdym razie na pewno są to zmiany, które doprecyzowują cel urlopu dla poratowania zdrowia, że teraz ten urlop nie dla podratowania, tylko poratowania zdrowia będzie przeznaczeniem również na leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, a nie tylko choroby zawodowej, choroby, które powstaną również w wyniku czynników środowiskowych pracy lub sposobu wykonywania pracy. Także ja te zmiany postrzegam pozytywnie. Tutaj też nastąpiła zmiana podmiotu orzekającego o potrzebie udzielania takiego urlopu, czyli teraz już lekarz medycyny pracy będzie decydował o tym, czy taki urlop trzeba udzielić nauczycielowi, który podupadł na zdrowiu, czy nie jest zdolny do wykonywania pracy z tego powodu.
Pani Joanna Wąsela ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Powiem tak, że urlopy bardzo mocno zostały zawężone tylko do tego kręgu chorób związanych z zagrożeniem występowania choroby zawodowej i z warunkami pracy. Natomiast poprzednio nauczyciel, jakby jego stan zdrowia był ujmowany całościowo i lekarz, który orzekał o potrzebie takiego urlopu, nie wgłębiał się w tajniki, czy to jest choroba, która zagraża mu w tym środowisku pracy, tylko jaki jest jego ogólny stan zdrowia. I dyskutowaliśmy mocno na posiedzeniu tego zespołu, nawet na nasze życzenie był sprowadzony ekspert z medycyny pracy. I powiem tak, to zawężenie możliwości korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie jest tylko ciosem w środowisko nauczycielskie. To jest również cios w środowisko uczniowskie. Dlatego, że kiedyś nauczyciel, jeżeli wziął urlop dla poratowania zdrowia, na przykład półroczny czy roczny, z powodu schorzeń, które posiadał, to dyrektor w tym czasie mógł zatrudnić kogoś na stałe zastępstwo. Dzisiaj, jeżeli nauczyciel zachoruje i będzie przynosił, nie otrzyma tego urlopu dla poratowania zdrowia, więc będzie przynosił zwolnienia lekarskie co tydzień, co dwa i dyrektor będzie łatał to wszystko zastępstwami, więc wszyscy wiemy, jak to wpływa na poziom edukacji i wychowania. Jeszcze jest jedna kwestia. Przy tej regulacji nauczyciele zostali zobowiązani do ponoszenia kosztów badań lekarskich, bo tylko orzeczenie lekarza medycyny pracy jest finansowane przez pracodawcę, czyli przez dyrektora szkoły, a taki lekarz medycyny pracy zgodnie z ustawą ma prawo oczekiwać od nauczyciela szczegółowych badań, tak na przykład od foniatry, od różnych innych lekarzy i w związku z tym to zostały te koszty przerzucone na nauczyciela. Jeszcze teraz proszę zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli nauczyciel zostanie zobowiązany do przyniesienia tychże badań, to on musi na te badania poświęcić jakiś czas, tym bardziej, że do specjalistów się oczekuje nieraz 2, 3, 5, 6 miesięcy, więc to naprawdę będzie bardzo skomplikowana sprawa.
Skazani na dialog.
I pani Izabela Lorenc-Sikorska.
Nie tylko nauczyciele korzystali z urlopów dla poratowania zdrowia, również inne grupy zawodowe. Natomiast niestety tylko nam wprowadzono takie obostrzenia. Jest to bardzo trudne, dlatego że często trudno określić, jakie podłoże jest tej choroby. Z tej grupy nauczycieli w tej chwili zostali wykluczeni nauczyciele z chorobą nowotworową. Jak wiemy, często u podłoża nowotworu jest stres. To jest powszechne w naszej pracy, stres. Natomiast jak i w jaki sposób to będzie wyglądało, to przyznawanie tego urlopu dla poratowania zdrowia, to dopiero się okaże w przeciągu następnych lat. Pamiętajmy, że lekarz medycyny pracy to lekarz współpracujący z pracodawcą. W jakiś sposób jest relacja również wynikająca z zatrudniania tego lekarza. To kwestia też organów prowadzących, które uważały, że urlopy dla poratowania zdrowia są nadmiernie wykorzystywane. Nie liczy się zdrowie nauczyciela, nie liczy się dobro ucznia, tak jak wspomniała koleżanka. Chodzi tylko właściwie o czyste oszczędności. Jeszcze jedno, o czym warto powiedzieć. Kiedy zabierano nauczycielom wcześniejsze emerytury, mówiono, że trudno mówić w naszym zawodzie o chorobie zawodowej i to było argumentem, żeby te emerytury zabrać. Dzisiaj mówi się, że urlop dla poratowania zdrowia tak, ale w przypadku, kiedy jest zagrożenie chorobą zawodową, no to ja bym chciała wiedzieć, czy ona jest, czy mówię o chorobie zawodowej, czy jej nie ma, czy jest tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, żeby w kolejny sposób pozbawić się tą grupę zawodową, jakiejś opieki.
A czy jest, są jakieś opinie związkowców, zwykłych, szeregowych związkowców na temat tych zmian?
Tak, no właśnie te osoby, które czują się odpowiedzialne za realizację podstawy programowej, za realizację swoich zadań, mają przychodzić chore do szkoły, tak, no nie jest to możliwe, aby pogodzić te rzeczy. Rzeczywiście ten moment, kiedy choroby nowotworowe wśród nauczycieli, jak w każdej innej grupie zawodowej, po prostu są. Ten nauczyciel, kiedy przyjmował chemię, czy kiedy otrzymywał lampy, mógł po prostu spokojnie po prostu się leczyć. Dzisiaj między naświetlaniem a wizytą u lekarza, jeżeli będzie chciał mieć jakiekolwiek wynagrodzenie, będzie musiał chodzić do szkoły. Pytanie, czy to jest w porządku?
Powoli już kończąc, panie kuratorze, pan Krzysztof Błaszczyk po drugiej stronie linii telefonicznej. Proszę powiedzieć, czy tak rzeczywiście pesymistycznie jest w wielkopolskich szkołach, wśród wielkopolskich nauczycieli? Czy może jest jakieś światełko w tunelu?
Panie doktorze, my mamy naprawdę bardzo dużo i często spotkania z kadrą kierowniczą, czyli z dyrektorami szkół. Od nich uzyskujemy informacje, zasięgamy opinii o sytuacji nauczycieli, w ogóle o zmianach wynikających z reformy systemu edukacji. I z punktu widzenia odpowiedzialnego za wdrażanie tego pierwszego etapu jako koordynator wdrażający nową sieć szkolną, powiem, że mimo wszystko udało nam się w Wielkopolsce ten proces przekształcania szkół, wdrażania tego pierwszego etapu odpowiedzialnie i skutecznie wdrożyć.
A czy po drodze gdzieś nie zgubiono tego dobra nauczycieli? Czy nie przestaną myśleć o tych nauczycielach, którzy są na pierwszej linii frontu w tych szkołach?
To znaczy, panie doktorze, ja w swoich wypowiedziach zawsze stawiam, że wszelkie zmiany, które są wprowadzane co jakiś czas w polskim systemie edukacji, celem nadrzędnych tych zmian jest według mnie, i mocno to podkreślam, jednak dziecko, rozwój dziecka, dobro dziecka, dziecko w bezpiecznej szkole i tak dalej.
No to bardzo szlachetnie, no ale tu rozmawiamy o prawach pracowniczych
Ale tak, pozwoli pan, że oczywiście ja ten cel tutaj nadrzędny jakby postawię. Natomiast sprawy nauczycieli, kadry zarządu, kierowniczej, oczywiście one są niezbędne w tym systemie, przecież samo dziecko nie zostanie w systemie, nauczyciel dobrze wynagradzany. I tutaj ja widzę tę perspektywę mimo wszystko podjęcia przez Ministerstwo Edukacji tych zmian. Ja to patrzę w perspektywie procesu, tak jak w wielu innych obszarach naszego państwa procesy zmian są wprowadzane. Tak samo widzę tę edukację w tej perspektywie, że nie w jednym roku, nie w dwóch latach nagle osiągniemy zarobki nauczycieli średnie w Europie Zachodniej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa gościem po drugiej stronie linii telefonicznej był wicekurator wielkopolski Krzysztof Błaszczyk. Dziękuję panu za rozmowę.
Warto powiedzieć jeszcze a propos zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela, że spełnienie tych kryteriów, nawet gdyby komuś udało się je spełnić, jest niemożliwe w 40-godzinnym trybie tygodniu pracy.
Mówiła Izabela Lorenc-Sikorska z Solidarności Wielkopolskiej Pracowników Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ostatnie
zdania.
Ja
jednak gorzko podsumuję, bo to, co powiedział na końcu pan kurator, można by spuentować tak, że no jak to na wojnie, straty muszą być, a że one są po stronie nauczycieli. Taki mamy klimat.
Taka jest opinia jednego ze związków nauczycieli. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za uwagę. Skazani na dialog, Jacek Kosiak. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.